Veni, Vidi, Vici. Część 3. Miejsce dla wszystkich. 17 czerwca 2008. Nie ma jednej prawdy o Web 2.0. Trzeba patrzeć na Web 2.0 krytycznie. Widzieć zarówno szanse i możliwości, które otwiera, jak i zagrożenia, które z sobą niesie. Jeszcze długo będzie trwał spór o to, czy demokratyzacja internetu to rzeczywiście raj dla twórczych, nieraz destrukcyjnych, anarchistów, czy też przestrzeń, która będzie coraz bardziej zdominowana przez wielkich graczy. Najtrafniejsza odpowiedź wydaje się brzmieć tak. W tej przestrzeni będzie miejsce dla wszystkich, oczywiście. Buszować w niej będą wielcy gracze, korporacje multimedialne. Nie może być inaczej, skoro ta przestrzeń jest zaludniona przez miliard potencjalnych konsumentów. Będzie w niej też jednak miejsce dla aktywnych, twórczych, niezależnych jednostek i grup. A że ta wolność niesie chaos, polisemię, skrajną pluralizację, to nic nowego. Już Rzymianie mawiali, że w ich imperium quo sapita tot sensus, ile głów, tyle myśli. Procesy, jakie dokonują się w sieci, nie wzięły się znikąd. Pracowały na nie całe pokolenia ludzkie. Procesy, o których mowa, mieszczą się w logice ludzkich dziejów. Kiedy nastąpił zmierzch elity, która czerpała swą legitymację z faktu samego pochodzenia, wszystkie następne generacje elit były kreowane przez wykształcenie i wiedzę. Ich misją przynajmniej w Europie, bo w Stanach Zjednoczonych sytuacja była inna. Było przechowanie i ochrona kanonu kultury, źródła jej prawomocności, wzoru dla mas, które same nie były w stanie takiego wzoru wypracować. Ten kanon w społeczeństwie nowoczesnym zaczął przeżywać kryzys. Przede wszystkim dlatego, że władzę w kulturze przejęli jej fabrykanci, elita pieniądza, która miała środki, aby stworzyć potężne przemysły kultury i która uczyniła z kultury przedmiot obrotu rynkowego. Kultura masowa uczyniła z uczestnika konsumenta, a demokracja medialna, plebs, który zastąpił demos. W demokracji medialnej jest się odbiorcą w ścisłym tego słowa znaczeniu, automatem do głosowania. Nikomu nie zależy na wykształceniu krytycznego obywatela. Jemu samemu także nie, bo nawet jeśli chciałby nim być, to nie potrafi, nie ma ku temu kompetencji. Erich Fromm nazwał to ucieczką od wolności. Masa nie tworzy kultury, czerpie ją ze źródła mediów i przemysłów. Młodzież, która chce czynić ze swej młodości prawo do buntu, tworzyła własną kulturę w lokalnych obiegach, ale była ona ulotna. Młodzież nie miała narzędzia do tworzenia i wymiany zasobów. Internet dał jej takie narzędzie, technologię kooperacji, dzięki którym rozkwitły serwisy społecznościowe, ów wyklinany przez Sandrę Kena Web 2.0. Mimo wszystkich jego wad, jest w nim więcej cyfrowego demosu, który stanowi przeciwwagę dla cyfrowych magnatów, a także konsumenckiego plebsu. Być może niedługo zniknie pojęcie głównego nurtu, kojarzonego dotychczas z oficjalną, instytucjonalną wiedzą, wielkimi mediami, przemysłami kultury. Obydwa obiegi bardzo się ze sobą splatają, co pokazał w swej książce Kultura konwergencji Henry Jenkins. Web 2.0 staje się coraz silniejszym atraktorem, który przyciąga strumienie finansów, kultury, wiedzy, a także polityki. Trudno zaakceptować jednostronną krytykę Web 2.0 w wersji proponowanej przez Sandrę Kena. Prawda jest bardziej złożona. Niemal każdy sąd o Web 2.0 jest prawdziwy. Im więcej uczestników, tym większa zbiorowa mądrość, ale też większa szansa na kolektywną ignorancję. Zachwyty mają coś z dziecięcej choroby, dlatego trzeźwiący głos Kena jest uprawniony. S. 126353 rzeka rozlana szeroko traci głębie. Koncentrowanie się na ciemnych stronach Web 2.0 też wypacza prawdę o nim, jak każda jednostronność. Nie to jednak wydaje mi się najgroźniejsze. Prawdopodobnie, bo nie ma pewnych danych. Skala patologii nie przekracza statystyk dla realu, a zapewne jest nawet mniejsza w Stanach Zjednoczonych, jednym z najbardziej usieciowanych krajów świata. Wartość wyłudzonych czy ukradzionych dóbr w internecie, około $5 miliardy, nie przekracza 10% wartości oszustw w ogóle. Jako poważniejsze widziałbym straty kulturowe związane z rozhamowaniem sieciowym agresją, które niszczy kod komunikacji, a może za jeszcze bardziej groźne uznałbym niszczenie tabu kulturowych, jak przestrzega francuski psycholog. Wciąż jedynie dekonstruujemy, desakralizujemy, demistyfikujemy, detabuizujemy. Nie tyle, by zrozumieć, lecz by negować. Zarazem domagając się prawa do ulegania pierwotnym popędom w imię spontaniczności, rzekomo prawdziwszej niż refleksja. Sprawa jest oczywiście skomplikowana. Rozwój cywilizacji to była erozja tabu, co przynosiło doraźne szkody kulturom, ale summa summarum się opłacało, owocowało postępem poznawczym. Pewne sfery były jednak chronione, zwłaszcza te odnoszące się do przekazu międzypokoleniowego, ochrony nieletnich przed demoralizacją. Dziś nie ma barier. Porno, które było dotychczas niszowe, dzieciom nie sprzedawano ani nie wypożyczano, tak zwany kaset X, ratet czy pedofilia wchodzą do mainstreamu. Jest to częścią szerszego zjawiska w kulturze współczesnej. które polega na adultyzacji dzieci i infantylizacji dorosłych. W ofercie mediów i przemysłów kultury jest to coraz bardziej jednolita oferta. 11+, to wszystko sprawia, że internet jest jednocześnie dobroczynny i złowrogi, i ta amplituda dobroczynności i wrogości jest tym bardziej falista. Im większy system techniczny i ryzyko, jakie ze sobą niesie, złowrogie jest niszczenie wszystkich tabu i włączanie wielu dyskursów niszowych do głównego nurtu antykultury. Podrzynanie gardła skazańcowi w pomarańczowym uniformie przez katów z Al-Kaidy to także produkt Web 2.0. Z drugiej wszakże strony dobroczynne jest umieszczenie w tym nurcie dyskursów, które są wypychane z głównego nurtu, na przykład żałoba i cierpienie, niesienie ulgi, pociechy i wsparcia ludziom cierpiącym po stracie najbliższych. Kultura popularna tego nie lubi, bo ona ma własne tabu, a poza tym to się źle sprzedaje w porównaniu do kultu młodości, radości konsumpcji, uciech ciała, hedonizmu. Ale przecież cierpienie jest przyrodzoną cechą kondycji ludzkiej. Bruno Bettelheim wypowiedział kiedyś mądre słowa: kultura jest źródłem tego, co w nas wielkie, ale też źródłem naszego cierpienia. S. 126354 Janusowe oblicze. Przykładem janusowego oblicza Web 2.0 może być nasza klasa. Z jednej strony same pozytywy, odtwarzanie dawnych więzi, społeczne tworzenie nowej rzeczywistości. Okazało się, że można uniknąć wspomnianego rozhamowania skutkującego agresją. Przy okazji jednak ujawniła się jakaś prawda o Polakach. Chętniej powraca się do bezinteresownych przyjaźni z wczesnej młodości i starych relacji niż ustanawiania nowych. Jest to ucieczka w nostalgię, podróż sentymentalna, ucieczka od wyzwań, jakie rodzą się pod wpływem nowych relacji. Załatwia się potrzeby statusowe, szuka satysfakcji, porównując na własną korzyść biografię dawnych kumpli. Nie trzeba jakichś szczególnych kompetencji sieciowych, aby osiągnąć taki status, który można kapitalizować. W. Realu. Nasza klasa to bogate złoże danych dla headhunterów, genealogów i innych szukających różnych informacji, w czym nie ma oczywiście nic złego, ale są też pułapki. Można śledzić nasze ruchy, sfery prywatności czy wręcz intymności, którą ujawniamy. To doskonały materiał na profile osobowościowe. Często to od nas nie zależy. Ktoś z dawnych znajomych umieszcza w sieci, bez pytania nas o zdanie, zdjęcia, na których jesteśmy, a których upublicznienia wcale byśmy sobie nie życzyli. Taką wiedzę o naszej prywatnej przeszłości łatwo wykorzystać w spersonalizowanej reklamie i marketingu na przykład. Oferując nam coś do nabycia, można rzucić imię i nazwisko dawnej sympatii albo kogoś, z kim wiążą się dobre wspomnienia. Ona już to kupiła, dane. Z naszej klasy można wyzyskać na mnóstwo sposobów. Indywidualizm sieciowy ma różne oblicza. Nie wiadomo, czy erozja tabu w internecie zaowocuje przyrostem wolności, jak to miało miejsce w przeszłości, w epoce odrodzenia, a zwłaszcza oświecenia. Trudno być optymistą. Wolność jest organicznie związana z indywidualizacją. Dzisiejszy age of self w sieci to już jednak inny indywidualizm niż ten promowany przez oświeceniową misję. Krytyczny osąd, własny system wartościowania rzeczy i zjawisk. Indywidualizm dziś ma cechy personalizmu konsumpcyjnego. Wyróżnienie się z tłumu, patrz na mnie, ekscentryzm, narcyzm. Bądź sobą albo przepadnij. Miarą wysokiego statusu, sukcesu i kryterium dobrej samooceny staje się liczba relacji w sieci. Jest w tym więcej egopolis niż kolektywnej inteligencji. Plotka o sobie wpuszczana do sieci staje się głównym narzędziem kreowania wizerunku. Webowicz staje się cyfrowym węzłem Digital Hub, który prywatyzuje społeczność, sam zarządza relacjami, w które wchodzi i stara się być w ich centrum. Nie ulega wątpliwości, że technologie kooperacji owocujące serwisami społecznościowymi stają się istotnym elementem socjalizacji wtórnej, dokonującej się w PR Networks. Zapewne, gdyby Margaret Mead dziś pisała Kulturę i tożsamość, studium dystansu międzypokoleniowego, 1978, uznałaby Web 2.0 za istotny czynnik kultury konfiguratywnej. Web 2.0 zastępuje w tej fazie socjalizacji instytucje, rodzinę, szkołę czy kościół, ale można by także postawić pytanie, na ile staje się on źródłem pierwotnej socjalizacji, które wyręcza rodzinę w przekazie norm, więzy, kultury, znaczeń i tym podobne, skoro dzieci poświęcają więcej czasu na obcowanie w sieciach niż rodzice poświęcają im uwagi. Są obawy, że może to spowodować nieprzystawalność światów, co kiedyś nazywano luką pokoleniową, ale jest też i druga, jaśniejsza strona medalu. Socjolodzy i pedagodzy zwracają uwagę na fakt, że dzieci od najwcześniejszych lat otaczają się, czy też są otaczane, przedmiotami. Funkcje zabawek pełnią rozmaite gadżety techniczne, gry. Amerykański antropolog D. Borstein już przed 30 laty obawiał się, że te przedmioty zastępują kontakt między dzieckiem a rodzicem, a wtedy nie jest to uspołecznienie dziecka, a jego uprzedmiotowienie. Jadące z tyłu dzieciaki mają na uszach słuchawki i grają sobie w Nintendo, natomiast kierowca słucha swojej muzyki. Prowadzenie konwersacji nie jest już konieczne. Milkną też na chwilę sprzeczki. Może więc nawiązywanie relacji przez internet, a zwłaszcza udział w serwisach społecznościowych jest odtrutką na to uprzedmiotowienie, szansą uczenia komunikacji i kooperacji, ale pod warunkiem, że zapośredniczenie tych relacji nie będzie zniechęcać do komunikacji bezpośredniej, a z tym doświadczenia są różne. W jednych zbiorowościach kontakt zapośredniczony owocuje przyrostem kontaktów face-to-face, w innych niekoniecznie. Na przykład socjolodzy i antropolodzy codzienności zauważają, że w polskich miastach, na osiedlach grodzonych, mieszkańcy coraz częściej wykorzystują internet, aby piętnować niepoprawne zachowania innych mieszkańców, zdjęcia źle zaparkowanych samochodów, psów załatwiających się na trawniku w obecności właściciela i in. Może to nawet wpłynąć na poprawę dyscypliny, ale czy koszt nie jest za duży? Poczucie bycia stale obserwowanym nie wpływa dobroczynnie na kapitał społeczny. Internet w swym najnowszym wcieleniu burzy konwencje. Im więcej o nim wiemy, tym słabiej go ogarniamy. Należy żałować, że nasza elita intelektualna, poza nielicznymi wyjątkami, nie angażuje się w dyskusję, czym Web 2.0 może być dla kultury, gdzie jest dobroczynny, a gdzie jej zagraża. 1. T. Anatrella, Le Monde, 23.04.95, cyt, za forum, 23.4.95, 2. D. J. Borstein, Technologia a demokracja, W. 200 lat USA, S. 409.